Dzisiaj przygotowałem dla nas takie kilka słowo, tak? Mamy ten okres świąteczny. Ciągle myślałem, żeby czym się podzielić związanym z tymi świętami. Tak, wiemy, że te święta są jakie są. Jest tak, że Pan Jezus, może powtórzę też, Pan Jezus przyszedł na ten świat jako człowiek, ale tak naprawdę musi przyjść do naszego serca. Jak nie przyjdzie do naszego serca, to, że on się objawia jako człowiek, ma mniejsze znaczenie. Musi przyjść do naszego serca, to wtedy to jest głębia i realne spojrzenie na Boże Narodzenie, po co przyszedł. Jeżeli nie przyjdzie do naszego serca, jeżeli my go nie przyjmiemy, nie pójdziemy tą drogą, to przyjście, narodzenie dla nas może być, mieć inny rodzaj, tak? A potem Pan Jezus przychodzi jeszcze po swój kościół, po swoich ludzi, byśmy powiedzieli takim językiem potocznym. I to trzecie jego przyjście. Ważne, żeby o tym pamiętać i żeby nie skupić się tylko na tym, że narodził się jako dziecko. My wiem, tutaj z Boże nie skupiamy się, ale niestety wkoło raczej jest tego typu skupienie. I no dzisiaj trochę na ten temat. Myślę, że takie dwie części wyłuskałem tego słowa na dzisiaj. To będzie trochę historycznie o świętach Narodzenia Chrystusa, świętach Bożego Narodzenia, Narodzenia Pańskiego, tak jak to się mówi. Trochę na ten temat spojrzymy, myślę, że z połowy tego, co chciałem powiedzieć. A druga sprawa to jest właśnie przygotowanie. Przygotowanie na przyjście Emanuela, czy na przygotowanie na przyjście Chrystusa. I kiedy mówimy o przygotowaniu na przyjście Pana, no to może w naszym tak świecie, naszym kulturze kojarzycie, że trzeba przygotować się na święta, tak zrobić placki, potraw 12, posprzątać dom, kupić prezenty i to jest przygotowanie. Ale to jest najmniej istotne oczywiście z tego wszystkiego, nie? Bo przygotowanie serca musiało jakieś być. Jeżeli miał przyjść Pan Jezus, tak, jako człowiek, narodzić się, to czy był ktoś, kto przygotował drogę Żydom? Jan Chrzciciel, tak? Bo to był posłany, żeby przygotować drogę przed nim. I czasem nie jest tak z nami. Jak popatrzycie na to, jak poznaliście Boga, czy nie byliśmy do tego w jakimś sensie przygotowani przez różne perypetie, coś poznawaliśmy. Bóg posłał takiego swojego, cudzysłowie, Jana Chrzciciela, który nas przygotował do tego. Żebyśmy kiedyś, słuchając słowa, stwierdzili w swoim sercu, tak, no, to jest moja droga. Ale to nie dzieje się tak po prostu, że ktoś posłuchał minutę, tak? Ktoś go przymusił, żeby się pomodlił tak modlitwą grzesznika i powiedział, że jak nie, to zginie i ktoś... To tak nie działa, tak? Wiem, że czasem niektóre środowiska tak głoszą Ewangelię, bo można kogoś wystraszyć, ale chodzi o to prawdziwe przyjęcie, całym sercem, że chce iść tą drogą. Byliśmy w jakimś sensie przygotowani. I też jesteśmy dalej przygotowywani na to, by się być taką, jak to Boże Słowo mówi, panną czystą, bez skazy, bez mazy na dzień Chrystusowy, który jest przed nami. Ciągle jakieś przygotowanie do tego spotkania, nie? A poganie, czy nie byli przygotowywani? Kiedy ktoś na początku, zaraz kiedy apostołowie głosili, apostoł Paweł zwłaszcza głosił poganom, no to przecież ktoś wierzył w Chrystusa, to znaczy się, że wcześniej musiał odrzucić cały panteon bóstw, które miał. Zdawał sobie sprawę z tego, że jak uwierzy w Chrystusa, to będą jakieś prześladowania. No jego serce musiało być przygotowane, żeby stwierdzić, wyrzucam to, to nie jest dla mnie, pogaństwo nie wierzy w to. Tak. To nie działo się tak po prostu. Gdzieś te kroki Bóg wcześniej w życiu tych osób wkładał. I to takie dwa aspekty, to przygotowanie i to o tym historycznym aspekcie świąt, które no, w tej cywilizacji europejskiej, chrześcijańskiej i w zasadzie na całym świecie nam towarzyszą w okolicach 25 grudnia. A więc tak, ogólnie może powiem, że od jakiegoś czasu, już dłuższy czas, ale czytam z różną intensywnością pierwszy, drugi, trzeci wiek i chcę się podzielić Wam takim obrazem chrześcijaństwa, który wtedy był w kontekście różnych aspektów, zwłaszcza związanych ze świętami. Kiedy powstało chrześcijaństwo, to pierwsze zadania, które miały, to oczywiście tworzyło się Pismo Święte. Nowy Testament się tworzył, kanon się tworzył. Apostołowie pisali, potem inni pisali, ale z kolei mieli rozpoznać, czy rozpoznawali, które pisma to będą takie, którym będziemy bardziej, będą dla nas autorytetem, a które mniej będą autorytetem. I ten pierwszy wiek, pierwszy, drugi, trzeci wiek, w zasadzie koło te wieki były w zasadzie głównie po to, żeby rozpoznać, co jest takim pobieżem mierniczym wszystkich ich poglądów, które mają. Bo zmagali się wtedy, już na początku w Słowie Bożym czytamy, z zakonem, tak? Takie zmagania teologiczne, czy należy obrzezywać się, czy nie. Ale potem zmagali się z różnymi wpływami gnostyków i te gnostycy to są tacy bardzo, bardzo tajemniczy, tak ktoś powie, tak, to tak trochę nie wiemy, co to jest. Ale w takim paru zdaniach powiem wam, że to byli ludzie, którzy nie chcieli składać pogan, ofiar pogańskich. Zaczęli myśleć, że to zbawienie tego Boga można inaczej szukać. Tylko mieli wiele różnych filozoficznych pomysłów na to. Ale to ich w chrześcijaństwie zainteresowało, że chrześcijaństwo też już skończyło z ofiarami, nie? Że było bardziej umysłowe, bardziej do serca, a nie takie kultowe. Więc różnie można o gnostykach myśleć, ale to byli tego typu ludzie, którzy przynieśli jakieś idee typu, że Pan Jezus to pozornie się urodził, na co Ewangelia Jana odpowiada i całe te pierwsze trzy wieki tak się toczyły. I toczyły się jeszcze w duchu prześladowań, co potem już nie miało miejsca. Tak? Czyli ktoś wiedział, że jak się nawróci, to może go spotkać jakaś kara ze strony państwa, czy na początku Żydów. Były takie nietypowe też prześladowania. Jest taki człowiek jak Justyn Męczennik, który właśnie żył na przełomie pierwszego i drugiego wieku. I on był prześladowany, męczennikiem jest, ale z takiego dziwnego powodu. Ponieważ no, nie było prześladowań, chyba że ktoś kogoś wydał. On miał dom i miał taką szkołę chrześcijańską. I ktoś po prostu chciał zabrać mu ten dom, konfiskatę zrobić. No i wydali go, że on nie składa ofiar tam jakimś bogom, tak, nie służy cesarzowi w tym znaczeniu. No i tego typu było prześladowania. Więc można było mu to zabrać. Nie? Więc takich rzeczy, w takim duchu się rozwijał to chrześcijaństwo. I ciekawe jest to, że na początku, w pierwszym wieku, chrześcijanie wywodzili się z Żydów, tak? Głównie i trochę z pogan, a potem drugi, trzeci wiek to już chrześcijaństwo zaczęło odróżniać się od judaizmu. Jeszcze w pierwszym, drugim wieku w ogóle Rzym mylił, czy to są chrześcijanie, czy Żydzi, no bo to była jakby sekta żydowska, jakiś odłam Żydów, który tak uważał. Ale potem już to zaczęło być wyraźnie rozdzielone i też pojawili się pisarze greccy i zaczęło też chrześcijaństwo przyjmować wielu, wielu różnych ludzi. To taki krótki wstęp, myślę, że znany. I teraz, jakie święta były wtedy, w tych pierwszych trzech wiekach, bo mówimy o początkach, żeby powiedzieć o tym święcie Bożego Narodzenia. Na pewno była Wielkanoc już wtedy, bo Wielkanoc już w Biblii jest opisane, tak, że to jest święto, Pan Jezus jako Pascha, Wielkanoc, Wieczerza Pańska, to było święto doroczne i oczywiście były pewne problemy z tym świętem, bo niektórzy chrześcijanie, którzy byli na zachodzie, czyli Rzymie i tak dalej, obchodzili to święto w niedzielę, czyli zmartwychwstanie było w niedzielę, Dzień Pański. W związku z tym te święta były sprowadzone do tej niedzieli. Tak przybliżony sposób. A ci, którzy byli w Jerozolimie, bardziej, którzy wyszli od Żydów, przywiązywali do 14 Nisan. I nie wiadomo, jakikolwiek dzień tygodnia wypadał, to 14 Nisan była ta Pascha. I ten podział oczywiście funkcjonował wtedy, do momentu, kiedy cesarz Konstantyn, taki pierwszy chrześcijan, postanowił zrobić z tym bałaganem porządek. Tak? Nie podobało mu się, że tak, jedni tak, drudzy tak. Chociaż samym chrześcijanom nie do końca to przeszkadzało, ale no, w pewnym momencie to przeszkadzało. Także była Wielkanoc na pewno w tych pierwszych 3 wiekach. Taki jeden z pisarzy greckich, też Ireneusz, i on a propos tego, że były różnice, napisał takie zdanie, taki cytat. Nie należy przymuszać kościołów, które zachowują zwyczaj odmienny do obchodzenia Wielkanocy według tego samego porządku co Rzym, lecz należy zachować jedność wiary i miłość braterską. I to był taki sposób myślenia, że im to nie przeszkadzało. Znaczy, woleliby jedni, żeby było tak, a drudzy, żeby było tak wszędzie, ale jak tak było, no to było. Nie można było przymuszać jeden drugiego. Ale kiedy chrześcijaństwo się stało religią dominującą, państwową, no to zaczęło to przeszkadzać. Ale o tym za chwilę. Co jeszcze z Biblii wyczytujemy, że może się wydawać, że było obchodzone? Bo Wielkanoc to, no nie będę cytował, bo to znamy dobrze fragmenty, ale coś o zielonych świętach czytamy? Czytamy. Czytamy taki fragment, że albowiem Paweł postanowił minąć Efes, aby nie tracić już więcej czasu w Azji. Spieszył się bowiem, aby jeśli to możliwe, być na zielone święta w Jerozolimie. I to jest taki cytat, że on chciał być na zielone święta w Jerozolimie. Ale ciekawe, chrześcijanie w pierwszym, drugim, trzecim wieku nie obchodzili zielonych świąt. Pomimo, że jak to czytamy, no to skoro chciał być, tak, spieszył się na ile to możliwe, tak? No to znaczy się, że to nie było takie, by teraz powiedzieć ludziom, że na ile to możliwe, to będę na Wigilii, tak, na świętach, to znaczyłoby, że, no, że to tak będę albo nie będę, nie? Więc, ale apostoł Paweł chciał być na zielonych świętach, bo zielone święta to było początkowo święto żydowskie. I chrześcijanie z Żydów obchodzili święta żydowskie. Tak? Oczywiście Pięćdziesiątnica, czyli Zielone Świątka, to tylko świątki, to są tylko polskie, to jest tylko polska taka nazwa. Tak, to jest Pięćdziesiątnica. To jest 50 dni po Pasrze. Czyli 50 dni po Pasrze jest takie święto trochę dożynkowe, dziękczynne, gdzie no, Żydzi je obchodzili. I też wspominali wtedy Torę i dziękowali Bogu za Torę. W przypadku Pięćdziesiątnicy związanej ze zesłaniem Ducha Świętego jest tak, że od 50 dni od śmierci Pana Jezusa jest zesłanie Ducha Świętego i też chrześcijanie zostali nowonarodzeni, czy tak ich prawo zostało zapisane na ich sercach, nowe prawo. Jest to jakaś tak równoległość, pomimo tego, że jest równoległość i można w tym widzieć taką jakby chęć tych świąt obchodzenia, to pierwszy, drugi, trzeci wiek nie obchodził tego. Nie czytamy o czymś takim. Ale wiedzieli, że to święto jest, tak, ale nie obchodzili. Myślę, że dlatego, żeby nie być utożsamianymi z Żydami. Tak myślę, że w pewnym momencie taki konflikt mógł być. A co z tym Bożym Narodzeniem w takim razie? Skoro no, innych no, nic nie jest napisane, to co z Bożym Narodzeniem? No też nic o tym, na ten temat nie jest wspomniane, żeby świętowano wtedy, ale jest kilka cytatów a propos daty. I to wam przeczytam. Cytatów pierwszych chrześcijan, czyli to są teksty pozabiblijne, ale mówimy właśnie o takich początkach. Klemens Aleksandrii żył między 150 a 200 rokiem. Była to znana postać, był dyrektorem szkoły takiej biblijnej, chrześcijańskiej w Aleksandrii. Napisał dużo tekstów, które się zachowały do dzisiaj, ale to była postać znana w tamtym czasie i do dzisiaj. Są tacy, którzy z nadmierną ciekawością i zbyt drobiazgowo ustalają dzień narodzenia Zbawiciela. Czyli od razu on mówi, którzy z nadmierną ciekawością i zbyt drobiazgowo ustalają dzień narodzenia Zbawiciela. Więc widać, że jego przywiązanie do ustalenia tego dnia nie było zbyt głębokie, albo nawet żadne, że mówisz, nawet nadmiernie to ustalają, próbują coś ustalić. I mówią ci, co to ustalają, że ono miało miejsce w 28 roku panowania Augusta, 25 dnia miesiąca Paton, czyli według po przeliczeniu na nasz kalendarz odpowiadałoby około 20 maja. Inni zaś mówią, że nastąpiło ono 24 lub 25 dnia miesiąca Farmuti, czyli około 19-20 kwietnia. Więc on mówi, że niektórzy nadgorliwie to liczą i wychodzi im albo maj, albo kwiecień. Tak więc widać, że około tego 200 roku ta sprawa kompletnie nie była uregulowana i w ogóle nie. Proszę?
Było w maju, tak?
Albo w maju, albo w kwietniu.
Narodzenie, nie śmierć.
Nie, narodzenie. Bo mówimy o narodzenie, że oni chcieli wyliczyć na narodzenie. Więc z nadmierną ciekawością, zbyt drobiazgowo. Więc no, nie wiemy nic na ten temat. Ale co ciekawe, jeszcze powiem wam i teraz możecie się oburzyć trochę. Czy chrześcijanie obchodzili w ogóle urodziny wtedy? Czy są jakieś zapiski, czy obchodzili urodziny? Tak? No, my obchodzimy urodziny i nie mamy tutaj żadnych związków jakby z pogaństwem przez to. Ale przeczytam, będąc jakby sprawiedliwym. Był duży sceptycyzm do tego. Justyn, o którym już wspomniałem, żył między 100 a 170 rokiem i był człowiekiem wykształconym Grekiem, który się nawrócił z pogaństwa na chrześcijaństwo. Zresztą napisał tak, że szukał w wielu filozofiach czegoś prawdziwego i dopiero Chrystus dał mu prawdziwą wolność. To człowiek wykształcony, takie zdanie parafrazując, zawarł w swoim nawróceniu. I pisze tak, pisze do cesarza, ponieważ prześladowania chrześcijan było i on postanowił napisać do cesarza, żeby coś z tym zrobił. No, w związku z tym, że był człowiekiem wykształconym, to napisał takie dwie apologie, które zachowały się do dzisiaj. I tłumaczył, jak się zachowują chrześcijanie, co robią, czego nie robią. Wszystkie mity czy takie pomówienia też wykazywał, ale tutaj akurat nie o to. My, chrześcijanie, nie obchodzimy urodzin, ani nie oddajemy czci gwiazdom i planetom, które pogaństwo uważa za władające losem człowieka. Czyli mówimy, że chrześcijanie nie obchodzimy urodzin. Tertulian z kolei to był taki człowiek o takim twardym usposobieniu, bardziej takim, można powiedzieć, konkretnym. Był nauczycielem w kościele, uczył tych, którzy mają przyjąć chrzest. Więc takich kształcił prawowicie. Wiele tekstów napisał o to, czy powinniśmy do teatru chodzić, chrześcijanie, czy nie. Takie życiowe sprawy. Pisze, obchody dni, miesiące, pół roku i lat są właściwe pogaństwu. Więc kierowali tą perspektywę, że obchodzenie urodzin to jest nie bardzo. Nie, 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 nie. I potem Orygenes też żył w 180-250. W Piśmie Świętym nikt ze świętych nie obchodzi dnia swoich urodzin, jedynie grzesznicy urządzają uczty w dniu swoich urodzin. Bardzo znana myśl, prawda? Znamy to skądś, tak? A to już w starożytności było powiedziane. No i teraz powiedzcie, to jakby to mogło być, tak? Że skoro oni negują obchodzenie urodzin, nagle zrobiliby święto urodzin. Nie? Więc wtedy nikt nie myślał w ogóle o tym, bo z punktu widzenia pogańskiego im się to w głowach nie mieściło. Tak? Ale w końcu to święto zostało stworzone. Tak? Wtedy widać po tym, że nie było w ogóle takiej możliwości, żeby to zrobić, ale w końcu było. Pierwszy zapis, który znalazłem. Czy znalazłem? Tak, wyszukiwarka mi wyszukała. Prosiłem o taki najstarszy, najbardziej pewny, żeby nie było wątpliwości, tak? I to znalazłem. To jest zapis z kalendarza rzymskiego. W kalendarzu rzymskim, tak jak w naszym kalendarzu, są na przykład święta i czasem jest dodane, jakie jest inne święto, nie? Czasem tak jest, że są podwójne. I w kalendarzu rzymskim to jest rok 336. Jest tak zaznaczone narodziny niezwyciężonego słońca, czyli to jest święto pogańskie, Dzień Słońca, 25 grudzień, łamane Chrystus narodził się w Betlejem w Judei. I tak było w kalendarzu. Pierwszy taki zapis, ale bardzo konkretny. Tak? Dla każdego, co chce, no można powiedzieć. Bo w takim momencie cesarstwo się znalazło, tak? Że chrześcijaństwo stało się dominujące, pogaństwo odchodziło, więc w kalendarzu było napisane, tak, narodziny niezwyciężonego słońca, łamane przez Chrystus, narodził się Betlejem w Judei. Jak do tego doszło? Jak to się zadziało? Że no, wprowadzono to święto, i no i ono towarzyszy już do dzisiaj. Zaczęło się od tego cesarza pierwszego, który stał się chrześcijaninem, czyli Konstantyna Wielkiego. Też znana postać, bo to miejsce, ten przełom III i IV wieku, w zasadzie IV bardziej, to jest takie miejsce, które odbije się aż do dnia dzisiejszego, czy na teologię, na święta, na różne rzeczy. Nawet na wygląd ważnych instytucji czy kościołów na świecie, to od tego miejsca parę słów. Żył w latach 270-330 Konstantyn Wielki. Miał sen, tak przynajmniej opisuje Eusebiusz Cezarei jego nawrócenie. Miał sen, w którym pojawiły mu się litery oznaczające Pana Jezusa i tym było powiedziane, że w tym imieniu zwyciężysz narody, czy coś takiego. W tym imieniu zwyciężysz. No i on to zaczął rozmyślać o tym, zaczął rozmyślać i wygrał tam jakąś pierwszą bitwę i stał się chrześcijaninem. Jego dwór był chrześcijański, więc tam mu zaczęto głosić Ewangelię i on się stał chrześcijaninem. Ale jak to w tamtych czasach było, był w końcu cesarzem, nie takim chrześcijaninem, no, tak powiem, normalnym, tak, ale takim trochę królem, chrześcijaninem. Nie chciał się ochrzcić, bo zresztą królowie mieli taką praktykę, bo uznawał, że chrzest zmywa grzechy, to na samym końcu swojego życia weźmie chrzest, ten zmarzy jego grzechy. Tak to trochę rozumieli magicznie, ale tak myślał. W związku z tym zawsze przy nim był jakiś, no, prezbiter, biskup. Ogólnie wtedy były czasy, gdzie no, chrzcili tylko prezbiterzy albo biskupi w kościele, więc zawsze przy nim był i historia mówi, że właśnie Eusebiusz go ochrzcił. To autor historii kościelnej takiej książki, że on go tam po prostu ochrzcił przed jego śmiercią. Ale w każdym razie jego nawrócenie wydawało się być szczere, bo zaczął poważnie myśleć o tym, żeby chrześcijaństwo było religią dominującą i państwową. Czy nie pomyślelibyśmy tak samo, gdybyśmy jako mieli władzę nad całą krainą i nawrócili się szczerze i wiedzieli, że pogaństwo to już nie jest nie ten czas? Nie pomyślelibyśmy to samo, słuchajcie. I pewnie byśmy zaczęlibyśmy myśleć, co możemy zrobić, nie? No i pierwsze jego takie edykty, to był edykt w 313 roku, taki, który w ogóle zakończyły się prześladowania chrześcijan, aż w końcu wprowadzał ograniczenia praktyk pogańskich, aż do to już jego następca wprowadził chrześcijaństwo jako religię panującą. Ale no, różne były takie ulgi podatkowe, nawet dla chrześcijan, łatwość pełnienia funkcji publicznych, co wcześniej było słabe, ale bardzo chciał jako cesarz, żeby chrześcijaństwo było jednolite. Tak? Że wszystko było tak samo. Dlaczego? No bo on jako cesarz był, tu jest takie mądre słowo, pontifex maximus, czyli głównym kapłanem i no nie może być tak, że jedni tak, drudzy tak. Jedni to myślą, drudzy tamto myślą, tak? I zwał pierwszy synod, takie spotkanie przewodniczących zborów, biskupów w Nicei, które miało ustalić, kiedy to święta mają być. No tam w końcu ustalili, że ma być mniej więcej tak jak jest. No i od tego się zaczęło takie, ja myślę, takie właśnie jak kiedyś, jak czytałem, nie należy zmuszać kogoś, żeby wierzył inaczej, tak? Jak mówił Ireneusz, takich cytatów jest więcej. To wtedy, jeżeli ktoś nie, to niech będzie anatema, tak? Niech będzie odłączony. To taką zaczęło, tak się zaczęło to barwić. Tą stronę chrześcijaństwa się zaczęło barwić, że są tego plusy, są tego minusy. Mi to się nie podoba, ale no, w tą stronę to zaczęło podążać. I, no i myślę, że właśnie w tym czasie wymyślił to, żeby no, to święto pogańskie wschodzącego niezwyciężone, narodziny niezwyciężonego słońca, dodać mu dodatkową symbolikę, żeby pomału wprowadzać chrześcijaństwo do pogaństwa, żeby chrześcijaństwo wypierało tamtą symbolikę, ale żeby nie było żadnych rozruch, nic takiego, co mogłoby tutaj występować. I chrześcijaństwo, myślę, wtedy właśnie potrzebowało takich narzędzi liturgicznych, tak, żeby wszystkich po prostu gdzieś mieć okiełznanych i symbolicznych, więc prowadzono to święto jako dodano taki aspekt symboliczny. Wtedy jeszcze były takie, cały to był okres świąteczny w pogaństwie, były Saturnalia, czyli taki tak, prezenty, orszaki ku czci właśnie bogów pogańskich i to zaczęło przechodzić na stronę chrześcijaństwa. I trzeba powiedzieć, że ten zabieg polityczny no, udał się w jakimś sensie. Tak? Nikt dzisiaj nie myśli, musimy gdzieś wyszukiwać, tak, że kiedyś to był Dzień Słońca. Tak? W ogóle nie ma takiego myślenia pogańskiego o tym wszystkim. Tak? Że to się w jakimś sensie udało. Zresztą jak patrzymy na to, nawet jak Pan Bóg ułożył Paschę, tak? Wiemy, że Pascha została wypełniona przez Chrystusa i została zamieniona na Wielkanoc, nie? Tylko tutaj mamy taką podbudowę Bożego Słowa, że została wypełniona, było coś i to się przyjęło. Cesarz zrobił podobnie z pogańskimi rzeczami, tylko oczywiście tutaj nie chcę powiedzieć, że to było dobre albo że to było czegoś kontynuacją. Nie, ale był czas, żeby to wykorzystać. Czy mi to jest oceniać, nam to jest oceniać, czy to było złe, czy to było dobre? Spróbujcie się wdać w czyjąś skórę, który coś może zrobić, czy jakbyśmy postąpili, nie? Czy nie przyszłoby nam do głowy, żeby po prostu tak próbować to wywrócić. No dobrze, i teraz powiedziałem, że nie obchodzili urodzin, tak? Powiedziałem, że nie obchodzili pierwszych chrześcijan, pierwsze trzy wieki, tak? Nie obchodzili narodzenia Chrystusa. To czy to znaczy, że my mamy nie obchodzić na przykład urodzin? Moja żona miała niedawno urodziny, to ja mówię, żono, nie możesz mieć urodzin, bo po raz pierwsze trzy wieki nie obchodziły urodzin, więc nie godzi się, jeszcze to jest pogańskie. Wyobraź sobie. Tak, nie mamy żadnych tego typu połączeń z tym, czy że jakimś pogaństwem. Tak, obchodzimy urodziny, przynajmniej wiem, że przynajmniej w naszym otoczeniu, tak? Gdzieś dajemy sobie jakiś prezent, cieszymy się tym dniem. Myślę, że jest takie niebezpieczeństwo dla nas. I to z każdego aspektu. Że nie możemy być zapatrzonym na pierwsze trzy wieki i na przykład nie uważać, że było, że urodzin się nie obchodzi, czy się obchodzi. Albo być zapatrzonym na XIX wiek na przykład i tylko tak jak w XIX wieku to tak może być. Nic nowoczesnego. To chrześcijaństwo to nie jest muzeum, w którym pokazuje się to, co było ileś tam stuleci temu. Że powinno być ciągle żywe, tak? Ciągle patrzeć na to, jakie są potrzeby, trzymając się Bożego Słowa, zachowując takie ramy, ale powinniśmy być żywym organizmem. Nie to, co było w III wieku, może nas w ogóle nie dotyczyć, bo to są zupełnie inne sytuacje. Nawet czasem martwię się, już tak współczesnie patrząc, że zastanawiam się nad tym. Może nie aż się martwię, ale popatrzcie, dlaczego my w zborze albo śpiewamy w Polsce muzykę zaczerpniętą ze Stanów, z Australii, a nie mamy własnej. Co to, nie możemy? Musimy to wszystko kopiować, bo to tam była dobra muzyka, tak, to też musimy. Gdzie ten power, nie? No. Dlaczego tak jest? Nie możemy przyjść, Asia czy tam my, spróbować, dobra, robimy jakąś muzykę nową, może w naszym stylu, może naszą własną, może Bóg błogosławi, nie, tam jest tak, Hillsong, coś tam, pieśni, jakieś hymny, które już zostały wymyślone, no, to jest do przemyślenia, nie? Gdzie ta taka żywość, która powinna przez nas przemawiać? I to jest jeszcze jedno pytanie. Spotkamy się z ludźmi, pewnie na święta, z naszymi rodzinami i tak dalej. Każdy gdzieś tam ma. I ja dzisiaj powiedziałem wam, że nie było takiego zwyczaju. Możemy oczywiście być na tych świętach i powiedzieć, wiesz, nie było takiego zwyczaju w ogóle. To się nie miało miejsca i to jest bez sensu, że to obchodzimy. I pytanie jest, czy i tak już nie przyklepiemy tej słabej wiary narodu przez takie coś, że jeszcze tu im powiemy, że to w ogóle nie ma sensu. Czy o czymś innym nie warto wtedy wspomnieć? O żywym Panu Jezusie. O tym, po co przyszedł, czego oczekuje. Albo jak Bóg przygotowuje nasze serca. O czymś innym pomyśleć. To nie jest Ewangelia, że to nie działo się. Może, wiecie, na początku wieku, jak protestantyzm w Polsce tamtego wieku, tak, się rodził, to może to miało jakiś skutek, żeby ludzi zwrócić uwagę na jakąś prawdę, tak? To jest prawda. Ale teraz, czy jeszcze to nie spotęguje utraty wiary wśród tych, którzy jeszcze gdzieś tam tlą w sobie? Tak jak na początku wspomniałem, najważniejsze jest to, by on przyszedł do serca. I teraz jest ten czas, że wspomnę parę słów o przygotowaniu. O przygotowaniu na przyjęcie, no, Chrystusa, na przyjęcie Pana. W ogóle Pan Bóg wiele mówi o tym, że On coś przygotuje. Parę cytatów. Inaczej, chcę powiedzieć, że Bóg jak coś daje, to przygotowuje, żeby to wziąć. A nie, że tylko daje i nie interesuje go, co tam, czy to przyjmiesz, czy nie, ale przygotowuje jakąś drogę, żeby ktoś był gotowy na to. Popatrzcie, jak w życiu jest. Niektórzy są przygotowani, żeby przyjąć Pana Jezusa albo jakąś w ogóle rzecz, tak? Jakąś zmianę w sercu swoim. Przez krótki czas, miesiąc, dwa, mają jakieś przebudzenie, a inni latami gdzieś w czymś trwają, są przygotowani, żeby w końcu doszło do nich to, że trzeba zmienić drogę albo trzeba zupełnie wszystko zmienić. Żeby ten guzik zacząć, to się mówi, źle zapięty guzik na samym dole, jak źle zapięty, to do samej góry, ile byś nie zapinał, to zawsze będzie źle. Więc ten pierwszy trzeba znów dobrze zapiąć, tak? I wtedy jest dobrze. Ale jak ten pierwszy jest źle i ciągle się chce zapinać, to się nigdy nie wyrówna tego. Chyba że jakimś tam dziwnym sposobem, tak? I Pan Bóg czasem z nas zmusza, żeby ten wrócić do tego pierwszego guzika. Żeby go dobrze założyć. I przygotowuje. Zaczniemy od parę takich cytatów, że Bóg przygotowuje. Jeżeli chodzi, jak Izrael wychodził z Egiptu, no to ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w drodze i zaprowadził cię na miejsce, które przygotowałem. Mówi, że przygotowałem miejsce i puszczę anioła, który będzie cię strzegł w drodze. Nie mówi, słuchaj, tu jest miejsce, idziesz, koniec. A mnie po drodze to nie są moje sprawy. Nie, przygotowałem ci miejsce i będziesz szedł. To do Żydów tak mówi, tak? Tak. A potem do króla, jak powołuje króla Cyrusa i nazywa go pomazańcem, poganina zresztą, tak? Nazywa go swoim pomazańcem. To jest tak napisane. Także pan do swojego pomazańca Cyrusa, którego ująłem za jego prawicę, aby przed nim zdeptać narody i odpiąć pas na biodrach królów, aby przed nim otworzyć podwoje, aby bramy nie były zamknięte. I potem mówi tak, ja pójdę przed tobą i wyrównam drogi, wysadzę śpiżowe wrota i rozbiję żelazne zawory. Taka parafraza mówi, że ja pójdę przed tobą i wyrównam wyboiste miejsca. Pójdę przed tobą, mówi do Cyrusa. przygotuję Cię. Będę przed Tobą, przed krok przed nami. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Jak jest pasterzem, to idzie przed owcami, nie? Patrzmy w ten sposób, że On idzie przed nami. Pozwala czasem iść owcom przez różne perypetie życia, ale chce, żeby się Jego chwycić. Na tym Mu zależy. Nie puszcza tylko tak po prostu. Dojdźcie sobie i nakarmcie się, ale idzie przed. O Janie Chrzcicielu jest tak napisane. Cały fragment, trzeci rozdział może. Trzeci rozdział Ewangelii Mateusza. Przeczytamy sobie od 1 do 13, do 11 wiersza. I od razu to skomentuję. A w owe dni przyszedł Jan Chrzciciel, każąc na pustyni judzkiej i mówiąc: upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. Może tyle na razie. Upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. Jan Chrzciciel nie mówi: słuchajcie, ale będzie dobrze. Jak przyjdzie Pan, Królestwo, to będzie wszystko tak dobrze i spokojnie czekajcie. Nie, i mówi, że upamiętajcie się. Spójrzcie na swoje serce, albowiem coś się przybliżyło. My tak nie patrzymy, że się przybliżyło Królestwo Boże dzisiaj, nie? Jakoś no, mówią nam od naszych pradziadowie, że już, tak? I ciągle jest już, ale tak jakoś mnie to przynajmniej nie powoduje, że przybliżyło się Królestwo Boże, to a tu trzeba się spiąć, nie? Raczej, jeżeli coś mnie spina, to spina mnie taki fragment, że żeby pozostały czas swojego życia spełnić na, aby pozostały czas swojego życia spędzić na pełnieniu woli Bożej, jak jest napisane. Bo nasz czas się kończy. Roku za rok jest coraz mniej, żeby pozostały ten czas spędzić jak należy. I to mnie czasem mobilizuje do różnych dobrych rzeczy, bo to życie się kiedyś kończy. I Paweł i Jan Chrzciciel mówił: pamiętajcie się, bo to się za chwilę skończy, przyjdzie Królestwo. Albowiem ten ci to jest, o którym Izajasz prorok mówi, wypowiadając te słowa: głos wołającego na pustyni, gotujcie drogę pańską, prostujcie ścieżki jego. Co ciekawe, Jan się określa nie jako głos przemawiającego w telewizji i w bardzo szerokich mediach, bardzo popularnego, ale ten, który mówi na pustyni. Czyli tam, gdzie w ogóle nie powinno się mówić nic głośno, bo tam kto słucha, ale właśnie taki głos czasem do nas dociera, tak? Gdzieś z pustyni, z takiego delikatnego miejsca, który mówi: gotujcie drogę pańską, prostujcie ścieżki jego. To była mowa do Żydów. Żydzi wiedzieli, jakie są ścieżki pańskie. Ale były pokrzywione i mieli je prostować w znaczeniu takim, że własne mieli pokrzywione, a nie że pańskie przygotowywali. Co ciekawe, mieli wiedzę, jaką drogą powinni podążać, tak? I mieli to prostować, mieli to na nowo przywrócić. Mieli wiarę przodków, chcą wiedzę. Do nich mówił Jan Chrzciciel. A sam Jan miał odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany wokół bioder swoich, a za pokarm miał szarańczy i miód leśny. Jak wam ktoś taki ubrany, czasem nieprzyzwoicie i w ogóle nie wyglądający na kogoś, kto miałby jakiś autorytet wśród ludzi, zacznie coś mówić, to się zastanówcie czasem, nie? Zwykły, prosty człowiek, ale jeszcze wybiera dziwne życie, nie? Ciekawy jestem, po co to akurat podkreśla ewangelista, nie? Bo to nie dodawało mu autorytetu. Pewnie było zgodne ze słowem, ale taki był, taki ktoś przyszedł. Wtedy wychodziła do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nadjordańska i byli chrzczeni przezeń w rzece Jordanie, wyznając grzechy swoje. Przychodziła cała okolica. Wszyscy, którzy byli, pewnie mieli jakieś problemy, tak? Nie jeden miał złamane sumienie, coś źle postąpił, może miał jakiś problem z rodziną, z żoną, z mężem, z kimkolwiek. Wszyscy przychodzili. Ich sumienia były pobudzone do takiego stopnia, że chcieli zmywać te swoje grzechy. Mówili: nie, już ja już nie chcę tak żyć. Ja chcę czegoś nowego. I Jan Chrzciciel ich do tego zachęcał. Szukali, byli też zmartwieni, w jakimś sensie religijni. Zresztą przyszli za chwilę, kawałek dalej, czytamy tak. A gdy ujrzał wielu faryzeuszów i saduceuszów przychodzących do chrztu, rzekł do nich: plemię żmijowe, kto was ostrzegł przed przyszłym gniewem? Wydawajcie więc owoc godny upamiętania. Niech wam się nie zdaje, że możecie wmawiać w siebie: ojca mamy Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowe. A już i siekiera do korzenia drzewa jest przyłożona, wszelki więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. Przychodzili jeszcze tacy trochę wyżej postawieni, tak? Normalni przyszli, cała okolica, jeszcze przychodzili ci, którzy, no po nich to już byśmy się nie spodziewali, tak? Mają całą wiedzę w palcu, tak? Cały czat GPT mają w sobie wsadzony, że mogą zapytać, mają odpowiedź. I to taki obraz, żeby badać ciągle swoje serca, wiecie? Bo my też czasem uchodzimy za tych, którzy no już mają jakąś tam wiedzę, Biblię czytają ileś tam lat, jakieś tam komentarze, coś. A Jan im tutaj mówi, że patrzcie też na siebie, bo może macie wszystko poukładane z tych spraw takich, no nazwijmy to teologicznych, ale to nie wszystko, ale to wymaga jeszcze jakiegoś filtrowania. Ja was chrzczę wodą ku upamiętaniu, ale ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja. Jemu nie jestem godzien sandałów nosić. On was będzie chrzcić Duchem Świętym i ogniem. I tutaj jest zapowiedź właśnie Pana Jezusa. To jest może takie protestanckie, że w przypadku przyjścia Pana Jezusa mówi się o takich konkretnych rzeczach, tak? No bo może powinienem teraz powiedzieć o tym, jak Pan Jezus w łobku leżał i mu przynieśli te wszystkie rzeczy. Może kiedyś o tym jeszcze powiem. Ale sens bym chciał właśnie przenieść w to miejsce, nie? W to miejsce, gdzie tam faktycznie Chrystus przychodzi już tak dorosły, już zaczyna swoją misję. Bo w tą stronę kieruje nas wzrok, kiedy patrzymy, że Chrystus przyszedł jako człowiek na świat w Betlejemie. Chrzest Jana to był symboliczny znak, tak? Symboliczny znak tego, że jestem gotowy, chcę mieć oczyszczone grzechy, chcę być czysty. A kiedy Chrystus przyszedł, jeszcze Jan pokazuje, że ta misja jego jest tymczasowa. Przychodzi, kończy misję i Chrystus wchodzi w jego miejsce, tak? Kiedy Chrystus przychodzi, dodatkowo pociąga za siebie. Oczywiście chrzest wodny jest potrzebny, żeby pokazać, gdzie jest nasze serce, tak? Chcemy być w przymierzu z Chrystusem i chcemy oddać samego siebie. To też taki symbol, ale widać, symbol chrztu był taki w jakimś sensie uniwersalny wtedy. I to była rola Jana Chrzciciela. Ciągle też chyba żywa w nas, jak tak to czytam. Ale Pan Bóg też przygotował jeszcze pogan. O tym może innym razem szerzej chętnie się podzielił, ale już czasu braknie. Ale też przygotowywał pogan. Bo kiedy poganin miał się nawrócić, przyjąć Pana Jezusa, no to, tak jak wspomniałem na początku, musiał swoje życie postawić do góry nogami. Pewnie spotkał się z ostracyzmem, ze zwolnieniem z pracy, z czymś innym, ale musiał postawić to do góry nogami, że już nie chce wierzyć pogańskim bogom, tylko temu jedynemu. Ustanowiłem cię światłością pogon, aby moje zbawienie sięgało aż do krańca ziemi, mówi proroctwo o Panu Jezusie. Ustanowiłem cię światłością pogan. I pierwszy poganin, który się nawrócił, Korneliusz, to o nim jest napisane, że był to człowiek składający ofiary wielu bogom i taki sobie, czy jest o nim napisane, że był taki bogobojny i sprawiedliwy, nie? Co to znaczy, że jest bogobojny chrześcijanin, poganin? Bogobojny poganin. Tak, byśmy powiedzieli, że jakaś sprzeczność jest w tym zdaniu, ale był bogobojnym. Lidia, która sprzedawała purpurę, bogobojna niewiasta. Przysłuchiwała się też pewna bogobojna niewiasta imieniem Lidia z miast Tiatyry, sprzedawczyni purpury, której Pan otworzył serce, tak iż się skłaniała do tego, co Paweł mówił. Bogobojny poganin. I to jest jakaś myśl, która każe tego człowieka postawić w dobrym świetle. To znaczy, to jest taki człowiek, który uznaje istnienie Boga i jego władzę, a nie uznaje istnienia różnych bogów, małych jakichś tam demonów, tak? No, że uznaje istnienie Boga. Przemyślał w swoim życiu to, że jest jakiś Bóg, Jego uznaje. Żyje moralnie, dla Niego to jest ważne, żeby aspekt moralny był jak należy. Ma jakieś praktyki, modlitwa, praktyki duchowe i też otwarty na objawienie Pana, no tak jak Lidia czy Korneliusz. Jak gdyby nie mieli tych cech, no to przecież nie, Bóg by chyba nie spojrzał na nich przychylnie, gdyby modlili się do jakichś pogańskich bóstw albo w ogóle byli ludźmi niesprawiedliwymi. Mieli coś w sobie. Że Pan Bóg przygotowywał też ich i pogan i Żydów na spotkanie z Chrystusem. Tak może dodając parę słów o pogaństwie w tamtym czasie. Jak się patrzy na pisma takich uczonych pogan, którzy żyli, to widać, że pogaństwo w znaczeniu wielobóstwa było już u schyłku. Wszyscy, którzy byli jakimiś filozofami, czy tak, historykami, retorami, różnymi uczonymi tamtego świata, skupiali się, ich myśli kierowane były ku temu, że istnieje jakiś jeden Bóg, jeden absolut. I dawali na to dużo różnych argumentów, że Bóg musi być jeden. Umysłowych argumentów, nie takich, co im się wydawało, tylko bardzo konkretnych argumentów, że Bóg musi być jeden. Nie może być wielu. I taki jeden tylko cytat, bo nie chcę tej myśli rozwijać, ale jeden cytat z jednego filozofa, a potem z Biblii. Cyceron w I wieku, przed naszą erą, pisze tak. Mądry człowiek wie, że opowieści o bogach pochodzą z bajek starców. Mądry człowiek wie. I mniej więcej środowisko uczonych, naukowych tak, poganów miało taki sposób myślenia. Czy to nie znaczy, że Bóg już przygotowywał sobie to, że w zasadzie, kiedy Chrystus przyszedł, to minęło jeszcze kilka lat, a pogaństwo, sztuka kapłańska, nazwijmy to, ogólnie odeszła w zapomnienie. Sprawą Pana Jezusa składanie ofiar u Żydów już straciło znaczenie, tak? Pan Jezus to wypełnił. Ale potem okazuje się, że w zasadzie w ogóle ofiary odeszły. Poganie tak samo. Bo uznali, że nie, że jest jeszcze jeden Bóg. Przeczytam wam jeszcze na koniec fragment z listu do Rzymian. A propos tego, że Bóg miał wymagania względem pogan i do nich też mówił. Pierwszy rozdział, 19 i 20 wiersz. To jest w ogóle mowa apostoła Pawła tak do Rzymian. Zaczyna się grzechy pogan i opowiada, jakie są konsekwencje niewybierania Boga i tak dalej. Ten fragment znamy, nie chcę całego czytać. Ale 19 i 20 wiersz mówi tak. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach, poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. Popatrzcie, jakie mocne dość stanowisko Boga względem pogan. Boże stanowisko jest takie. Dałem Ci całą przyrodę i możesz swoim umysłem, obserwując ją, stwierdzić, że jest jakiś jeden założyciel tego. Nie masz nic na wymówkę. Możesz to zrobić, obserwując drzewo, obserwując coś, możesz wymyśleć, że Bóg jest jeden. Tak? Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekoistota Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem. To ciekawy zwrot, poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. Kiedy zaczęli filozofowie pogańscy, greccy, tak może od VI wieku przed Chrystusem, po czasy właśnie Chrystusa rozmyślać, to doszli do wniosku, że no Bóg musi być jeden, bo gdyby było dwóch, to znaczy się, że byłyby jakieś dwa porządki moralne, albo że jeden byłby doskonały, drugi nie. Ja coś kiedyś pokażę, mam wszystkie argumenty, uważam, są bardzo dobre, oparte na umyśle, nie na jakimś tak czymś innym, tylko na umyśle, że tak to musiało być. I kończąc, chcę Bogu oddać chwałę, że przygotowuje i narody do przyjęcia swojego Syna. Mam nadzieję, że w przyszłości jeszcze to będziemy naocznie jeszcze widzieć, do przyjęcia swojego Syna. Przygotowuje Żydów, przygotowuje pogan i przygotowuje nas do różnych przyjęcia Jego Syna, ale też do różnych dobrych inicjatyw, które jeszcze są przed nami, bo Bóg jest tym, który chce nas przemieniać i chce nas przygotować do dobrego dzieła. Amen.